Witajcie w kolejnym odcinku z cyklu Kryminalna Małopolska. Na początku zachęcam Was do zasubskrybowania mojego kanału, dzięki czemu będziecie na bieżąco z publikowanymi przeze mnie materiałami i niczego nie przegapicie. Moich podcastów możecie słuchać również na Spotify i Google Podcast. Linki zostawiam Wam w opisie. Dzisiaj przychodzę do Was z jedną z najgłośniejszych spraw kryminalnych lat 30. XX wieku, którą żyła ówczesna Polska. Będzie to historia morderczej drogi do szczęścia. 13 lutego 1937 roku w krakowskim hotelu polskim przy ulicy Floriańskiej obsługa zauważyła, że para z pokoju numer 7 była rano dziwnie zdenerwowana, a wieczorem nie zeszła na kolację. Nie odpowiadała na pukanie do drzwi. Pokojówka i portier postanowili wejść do pokoju. Mieli zapasowy klucz. To, co zastali, przeszło wszelkie oczekiwania. Na łóżku leżało ciało mężczyzny, zaś obok na podłodze leżała nieprzytomna kobieta. Wyglądało to na samobójstwo, bowiem para zostawiła listy i fiolki po luminalu. Kim była para i co pchnęło ją do samobójstwa? O tym już za chwilę. Mężczyzną, którego zwłoki znaleziono w hotelu polskim, był inżynier Paweł Grzeszolski. Urodził się 15 stycznia 1893 roku w Częstochowie. Był absolwentem szkoły handlowej w Będzinie. Brał także udział w kursie budowy maszyn w Berlinie. Dzięki dobremu wykształceniu mógł szybko znaleźć dobrze płatną pracę. Pracował w spółce wodociągowo-kanalizacyjnej w Sosnowcu. Był też właścicielem przedsiębiorstwa spawania rur. Mieszkał przy ulicy Rybnej. W wieku 40 lat zakochał się w 17-letniej Pelagi Staciwińskiej. Problem polegał na tym, że Paweł nie był wolny. Miał żonę Annę i 12-letnie bliźniaki, Lucynę i Jurka. Do tego Pelagia była nieletnia. Pomimo próśb i gruźb ze strony żony, Paweł kontynuował znajomość z młodą kochanką. Często spotykali się w Krakowie. Gdy żona dowiedziała się o romansie, robiła wszystko, żeby mąż nie porzucał rodziny. Jednak Grzeszolski był ślepo zakochany w Pelagii. O romansie Pawła wiedziała nie tylko jego żona, ale również dzieci. Jerzy groził, że zastrzeli ojca. Niespodziewanie w styczniu 1933 roku Anna zachorowała. Cierpiała na silne bóle brzucha i wymioty. Do Anny co róż wzywano lekarzy. Jednym z nich był Józef Anisfeld. Gdy przybył do mieszkania, okazało się, że kobieta nie żyje. Wychodząc, rozmawiał z rodzicami zmarłej. Bugajowie dopytywali lekarza, czy widział ślady otrucia. Lekarz uznał, że przyczyną śmierci kobiety było otłuszczone serce. To zasugerował mu Paweł. Kobieta była niewysoka i ważyła około 100 kg. Odmiennego zdania była siostra Anny, Genowefa Kuczalska. Przekonywała, że to Paweł stał za śmiercią Anny, która została jej zdaniem otruta. Po śmierci żony Paweł mógł już oficjalnie układać sobie życie z ukochaną. Wiele osób zwróciło uwagę, że żałoba Grzeszolskiego trwała wyjątkowo krótko. Coraz częściej w Sosnowcu można było go spotkać z Pelagią, uczennicą miejscowego seminarium nauczycielskiego. Fakt ten wielu gorszył. Niestety na drodze do szczęścia Pawła i Pelagii stanęły dzieci, które nie akceptowały nowej wybranki ojca. Awantury w domu Grzeszolskich wybuchały coraz częściej. Nie minął rok od śmierci Anny, a na zdrowiu zapadły dzieci Pawła. W grudniu 1933 roku Jurek i Lucyna zaczęli skarżyć się na bóle brzucha. Siostra Anny znalazła dziwne grudki w śmietanie, jednak Paweł nie pozwolił jej ich zbadać. Wkrótce dzieci zaczęły cierpieć na bóle skóry twarzy. Czuły, jakby ktoś nakuwał je szpilką. Podobne objawy miała służąca, Maria Cabajówna. Dziwne, że tylko Paweł cieszył się dobrym zdrowiem. Sytuacja dzieci pogarszała się. W lutym 1934 roku Jurek skarżył się na bóle nóg, bezsenność oraz bóle w klatce piersiowej. Z czasem u chłopca pojawiły się ból w stopach i żółtaczka. Do szkoły chodził o lasce. Po pewnym czasie podobne objawy wystąpiły u Lucyny. Do tego dzieci łysiały. Podejrzane było to, że Paweł niechętnie zgadzał się na wizytę lekarza, za to chętnie korzystał z rad znachora. Z każdym dniem objawy nasilały się. W marcu Jerzy zmarł. W obawie o własne życie Lucyna wyprowadziła się do rodziny matki. Po śmierci Jerzego pojawiły się pogłoski, że został otruty przez własnego ojca. Nie było wiadomo kto i dlaczego je rozsiewa. Po śmierci brata Lucyna zdradzała objawy choroby umysłowej. Była apatyczna i godzinami leżała w swoim łóżku, wpatrując się w sufit. Ponieważ rodzina, do której się przeniosła, była biedna, Paweł codziennie przynosił dziewczynie jedzenie. Pewnej nocy Lucyna obudziła służącą, prosząc, by poszła po księdza i ojca. Czuła, że umiera. Ta zeszła piętro niżej, do mieszkania Grzeszolskiego, ale służąca Cabajówna nie wpuściła jej, mówiąc, że pan nie pozwolił się budzić, bo rano musi iść do biura. Wezwano lekarza. Dziewczynkę przewieziono do szpitala w Czeladzi. Zmarła 4 maja 1934 roku. Z kolei służąca Maria w obawie o własne życie wyjechała do rodziny na wieś. Nie wróciła już nigdy do pełnego zdrowia. Przeprowadzono sekcję zwłok Lucyny, ponieważ lekarze mieli wątpliwości, dlaczego zmarła. Patolodzy nie potrafili jednoznacznie określić przyczyn zgonu. Stwierdzono zgrubienie opon mózgowych na płatach czołowych, co mogło powstać w wyniku zapalenia opon mózgowych. W obliczu wątpliwości dokonano biopsji fragmentów układu pokarmowego, które przekazano do Instytutu Ekspertyz Sądowych w Warszawie. Przyczynę śmierci badał wybitny ekspert medycyny sądowej, profesor Jan Stanisław Olbrycht. W tkankach Lucyny Grzeszolskiej stwierdzono obecność rzadkiej trucizny – talu. Potem ekshumowano zwłoki Jerzego. On również został otruty talem. Tal znaleziono również u służącej Marii. Z kolei w przypadku Anny ciało było zbyt rozłożone, aby stwierdzić, czy ona też została otruta. Należy podkreślić, że w przypadku zatrucia talem objawy są mało charakterystyczne. Najczęściej występują wymioty, znużenie, a także bóle kończyn czy głowy. Są one rozłożone w czasie. W późniejszym okresie występuje łysienie oraz zmiany w układzie nerwowym. Nie ustalono, jaką dawkę podano dzieciom i czy były systematycznie podtruwane, czy podano im tylko jedną. Paweł Grzeszolski został aresztowany. Przekonywał, że przyczyną śmierci Jurka i Lucyny były choroby dziedziczone po matce. Wspominał o zapaleniu rdzenia kręgowego oraz zapaleniu wielonerwowym. Do tego wyznał, że przeszedł w młodości chorobę weneryczną, co jego zdaniem rzutowało na stan zdrowia dzieci. Profesor nie dał się przekonać. Co ważne, zarówno Jurek, jak i Lucyna dobrze się uczyli i nie mieli wcześniej kłopotów ze zdrowiem. Trudno było jednak udowodnić, że zostali zabici. Po pierwsze dlatego, że tal był rzadką trucizną. W latach 30. dostępny był jedynie w dwóch preparatach. W ziarnach przeciw gryzoniom marki Zelio oraz w maści depilacyjnej dla pań Koreml. Ustalono, że dzieci otruto trutką na gryzonie. Za przyczynę uznano chęć poślubienia Pelagi i niechęć dzieci Pawła do niej. Na niekorzyść Pawła przemawiało to, że w czasie choroby dzieci nie przejawiał uczuć ojcowskich i był zajęty młodą kochanką. Był też wyjątkowo spokojny. Tłumaczył, że koncentrował się na tym, co mówili lekarze i dbał o leczenie dzieci. Przyznał, że nie rwał włosów z głowy i nie lamentował. Podkreślał, że musiał być przytomny i opanowany. Paweł był przekonany, że siostra żony otruła dzieci z zemsty. Mówił, że była histeryczką, osobą niepoczytalną i mściwą. Twierdził, że posiadała klucz i mogła w każdej chwili wejść do mieszkania i dosypać truciznę. Do tego kobieta chciała zająć miejsce swojej zmarłej siostry. Proces rozpoczął się 16 marca 1936 roku przed Sądem Okręgowym w Sosnowcu. Paweł był oskarżony o zabójstwo dwójki dzieci przez podanie im śmiertelnej dawki talu. Ponadto został oskarżony również o nieumyślne spowodowanie zatrucia służącej, Marii Cabajówny. Podczas procesu zeznawało 132 świadków. Służąca Maria Cabajówna mówiła, że Paweł był skryty i tajemniczy, po trupach dążył do celu. Ludzie się go bali, bo był mściwy. Sprawozdawcy podkreślali, że Paweł podczas procesu był schludnie ubrany, spokojny i sprawiał wrażenie sympatycznego. Tłum gromadził się pod gmachem sądu, a policja konna i piesza musiała go rozpędzać pałkami. Wyrok wydano 4 kwietnia 1936 roku. Sędziowie nie znaleźli żadnych okoliczności łagodzących, dlatego mężczyzna otrzymał najwyższy wymiar kary. Został skazany na karę śmierci. Karę zmieniono na dożywocie na mocy amnestii. 22 października 1936 roku rozpoczęła się rozprawa przed Sądem Apelacyjnym w Warszawie. Obrońcy udało się przekonać sędziów drugiej instancji, że sąd w Sosnowcu uległ naciskowi wzburzonej opinii publicznej. Wskazano, że nie można było jednoznacznie określić, czy była to zbrodnia, czy przypadek. Podkreślono, że śledztwo było prowadzone przeciwko Grzeszolskiemu, bez badania innych okoliczności. Stało się coś zdumiewającego, w co trudno uwierzyć. Grzeszolski został uniewinniony. Podczas odczytywania wyroku płakał. Po ogłoszeniu werdyktu ukłonił się sądowi, mówiąc: gorąco dziękuję. Po wygranej w sądzie apelacyjnym Paweł chciał wydrukować swoje pamiętniki w prasie. Zabiegały o nie różne wydawnictwa. Pieniądze w ten sposób uzyskane chciał przeznaczyć na ponowne otwarcie swojej firmy. Wkrótce po uniewinnieniu Paweł poślubił Pelagię. Szybki ślub motywował tym, że chciał uchronić ukochaną przed zarzutami o charakterze moralnym. Warto dodać, że rodzina Anny ze śmierci jej i dzieci obwiniała właśnie Pelagię. Mieszkańcy Sosnowca byli wobec nich wrogo nastawieni do tego stopnia, że małżonkowie opuszczali dom jedynie nocą. Dodatkowo Paweł stracił pracę i wraz z żoną żył z zasiłku dla bezrobotnych. Do tego musiał sprzedać swoją firmę, żeby opłacić adwokata. Przez nagonkę mieszkańców Sosnowca i ostratyzm nie mogli oni wieść normalnego życia. Grzeszolscy postanowili opuścić dom przy ulicy Rybnej i wyjechali z Sosnowca. Tułali się, a przy tym zmagali się z problemami finansowymi. Sąd Najwyższy rozpatrywał skargę kasacyjną. W skład komisji weszli sędziowie Walfisz jako referent sprawy i Armiński. Przewodniczył Rzymowski, zaś skargę popierał prokurator Nistenson. Prokuratura domagała się uchylenia wyroku uniewinniającego oraz przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia przez sąd apelacyjny. Skarga opierała się na tym, że sąd apelacyjny nie uwzględnił dodatkowych wniosków prokuratora popierającego oskarżenie w drugiej instancji. Sąd Najwyższy unieważnił poprzedni wyrok. Wydano nakaz aresztowania Pawła, jednak małżonkowie zniknęli. Początkowo przebywali w pensjonacie w Krynicy, następnie ukrywali się u rodziny Pelagi. Przez kilka dni małżonkowie przebywali też w Sosnowcu. Odwiedzili szwagra Pawła, a także jednego z jego kolegów. Paweł był bardzo zdenerwowany. Małżonkowie mieli udać się do Warszawy, zmienili jednak zdanie i pojechali do Krakowa. Wyjeżdżając z Sosnowca zabrali paszporty drugiego szwagra, Antoniego Woźniaka, i to ten dokument posłużył do zameldowania się w hotelu. Nie chcieli dłużej żyć w ukryciu, dlatego wspólnie zdecydowali się popełnić samobójstwo. W tym celu przyjechali do Krakowa. Przez 3 dni pobytu w hotelu nie wyróżniali się niczym szczególnym. Jednak w dniu, w którym popełnili samobójstwo, byli poddenerwowani. W pokoju znaleziono rewolwer z 3 nabojami. Przyczyną targnięcia się na życie było uchylenie wyroku uniewinniającego. Początkowo Paweł planował zastrzelić siebie i żonę na sali sądowej. W jednym z pozostawionych listów Paweł dziękował swojemu obrońcy za pomoc w sprawie i równocześnie zawiadamiał, że dokonał na jego konto przelewu za prowadzoną obronę. Wcześniej Grzeszolski uregulował też w hotelu rachunek za pobyt. Po odkryciu samobójstwa na miejsce od razu wezwano pogotowie. Zwłoki Grzeszolskiego zawieziono do zakładu medycyny sądowej. Do hotelu przybył nadkomisarz Polak, sędzia śledczy i obwodowy lekarz miejski. Kobieta trafiła do krakowskiego szpitala Świętego Łazarza. Uratowało ją płukanie żołądka. Lekarze wstrzyknęli Pelagi środek nasenny. Przebywała na oddziale wewnętrznym. Lekarze obawiali się o ewentualne powikłania, w tym o możliwe zapalenie płuc. Po 3 dniach odzyskała przytomność. Pelagia Grzeszolska nie wyglądała dobrze. Była po 3-dniowej śpiączce i ostrym zatruciu luminalem. Mimo tego odpowiadała logicznie na zadawane jej przez lekarzy pytania. W szpitalu Pelagię odwiedził brat i szwagier. Lekarze w obawie o jej życie prosili, by nie zdradzać chorej, że jej mąż nie żyje. Kobieta pytała o matkę, bała się bowiem o to, ile przykrości i zmartwień jej przysporzyła. Po chwili zaczęła interesować się stanem zdrowia męża. Brat mętnie odpowiadał, ale Pelagia nie była do końca przytomna. Z relacji Pelagii poznajemy, jak wyglądały ostatnie dni życia jej męża. Małżonkowie wspólnie przyjechali do Krakowa, gdzie w hotelu polskim jej mąż podał się za Antoniego Woźniaka. Były to personalia brata Pelagii. Ją samą przedstawił jako swoją córkę. Nie było to trudne, bo kobieta była sporo od niego młodsza. Mężczyzna posiadał 6 fiolek luminalu. Każda z nich liczyła 10 tabletek. Przyjmowali tabletki na zmianę. On po 3,5, a ona po 2,5. Kiedy mąż stracił przytomność, Pelagia połknęła resztę pigułek i od razu zasnęła. Kobieta zapewniała, że to nie mąż otruł dzieci. Na stole leżały 3 listy. Pierwszy z nich był zaadresowany do rodziny żony, drugi do adwokata, zaś trzeci do władz sądowych. Paweł do końca nie przyznawał się do winy. Pisał, że odchodzi, ponieważ ma dość widowiska, które z nim urządzono. Śmierć Grzeszolskiego formalnie zakończyła sprawę. Jednak otwarte pozostało pytanie, czy Paweł stał za śmiercią swoich dzieci i żony Anny. Pracowali nad nim eksperci i prawnicy. O pomoc poproszono też znanego psychografologa, Rafała Shermana. Badał on wszystkie pozostawione listy. Stwierdził, że układ litery N wskazywał na załamanie nerwowe, zaś litera G była wydłużona i kształtem przypominała trumnę. Z kolei końcówka podpisu sygnalizowała bliską śmierć. Co ważne, opinia psychografologa była traktowana wówczas bardzo serio. Dodam tylko, że Sherman wygłaszał wiele odczytów, pisał artykuły, miał na swoim koncie wiele rozwiązanych spraw. Był również autorem książki Pismo nie kłamie. Co do Pelagii, to przeżyła ona najprawdopodobniej dlatego, że przyjęła zbyt małą dawkę. Badano też inny wątek. Plotkowano, że za zabójstwem dzieci stała siostra Anny, Genowefa Kuczalska, która zrobiła to z zemsty, gdyż inżynier odrzucił jej względy. Niczego jej nie udowodniono. Po jakimś czasie okazało się, że to ona właśnie dostała spadek po zmarłej siostrze i jej rodzinie. Genowefa mówiła, że w dzień tragedii miała przeczucie, że stanie się coś złego. Śmierć Pawła traktowała jak karę boską. Genowefa podtrzymywała, że to Paweł stał za zabiciem swoich dzieci. Sprawa była bardzo nagłośniona i porównywana do tej, której niechlubną bohaterką była Rita Gongorowa. Odbiła się szerokim echem w całym kraju. Śpiewano o niej również piosenkę zaczynającą się od słów. Na ulicy Rybnej pod numerem 3 zabił pan Grzeszolski żonę z trójką dzieci. Zastanawiające jest to, dlaczego Paweł tak bardzo obawiał się wyroku Sądu Najwyższego. Może bał się, że nie przekona sędziów do swojej niewinności, a może bał się tego, że prasa i mieszkańcy Sosnowca już wydali swój wyrok. Jestem ciekawa waszej opinii w tej sprawie. Jak myślicie, kto był trucicielem? Paweł, Pelagia czy może Genowefa? Koniecznie dajcie znać w komentarzach. To wszystko, co przygotowałam dla Was na dzisiaj. Jeśli chcecie, żebym nagrywała inne historie, dajcie łapkę w górę i subskrybujcie mój kanał. Pod filmem zamieszczam Wam źródła, z których m.in. korzystałam. Jeśli znacie tę sprawę i macie jakieś informacje, o których nie wspomniałam, koniecznie piszcie w komentarzach poniżej. Zapraszam Was również na Facebooka weekendówmałopolsce.pl i na Instagram. Linki zostawiam w opisie. Do usłyszenia w kolejnym podcaście z cyklu Kryminalna Małopolska.